Szepty horroru. Pensjonat Helena. Autor Katarzyna Wacławska. Występują Maciej Dybowski, Tomasz Osica, Katarzyna Kanabus.
Czuję się w obowiązku wam o czymś opowiedzieć. Ta historia powinna być przestrogą dla wszystkich entuzjastów oszczędnego podróżowania, zwłaszcza dla tych, którzy kiedykolwiek poczują się skuszeni ofertą podejrzenie tanich noclegów w polskich górach. To, o czym napiszę, przytrafiło mi się w połowie wakacji. Zmęczony skwarem i hałasem miasta, postanowiłem wyjechać na jakieś odludzie. Zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu wakacji moi sąsiedzi rozpoczęli remont, który praktycznie uniemożliwił mi pisanie. A musicie wiedzieć, że w moim przypadku jest to jak być lub nie być. Pisaniem zajmuję się zawodowo. Teoretycznie już przed wakacjami miałem przesłać wydawnictwu moją najnowszą powieść. Na szczęście mój agent okazał się na tyle wyrozumiały, by przedłużyć ten termin o kilka tygodni. Odetchnąłem z ulgą. Nie miałem praktycznie nic. Od dawna zmagałem się z twórczą niemocą. Z drobną pomocą wspomnianych wyżej sąsiadów doszedłem do wniosku, że tylko podróż w nieznane może pobudzić moją kreatywność. Po krótkim przeszukiwaniu portali z ofertami noclegów wybrałem jedną z tańszych ofert. Moje oszczędności topniały z dnia na dzień, więc nie mogłem pozwolić sobie na nie wiadomo jakie luksusy. Jak się jednak okazało, oszczędność nie do końca mi popłaciła, chociaż z drugiej strony... Ale nie wyprzedzajmy faktów. Wszystko co potrzebne upchnąłem w niewielkiej walizce na kółkach. Uprzedziłem rodzinę i przyjaciół, że kontakt ze mną będzie utrudniony, ponieważ na miejscu nie ma Wi-Fi, a i z zasięgiem ponoć różnie bywa. Dotarłem późnym wieczorem. W ogłoszeniu widniała informacja o samodzielnym zameldowaniu, tak więc nie spodziewałem się komitetu powitalnego. Jednak kompletna pustka, zarówno przed budynkiem pensjonatu, jak i w środku, odrobinę mnie zaskoczyła. Upewniwszy się, że dotarłem pod właściwy adres, ruszyłem w poszukiwaniu przypisanego mi apartamentu. Trzynastka znajdowała się na pierwszym piętrze. W skrzyneczce przy drzwiach znalazłem klucze i zaadresowaną do mnie kopertę. Widok parteru i klatki schodowej nie wróżył najlepiej. Jednak mój apartament, mimo że staromodnie urządzony, bez dwóch zdań był czysty i schludny. Odstawiłem walizkę w najciemniejszy kąt sypialni i usiadłem na skrzypiącej ze starości wersalce. Byłem kompletnie wyczerpany wielogodzinną podróżą. Mimo wszystko jeszcze przed snem postanowiłem przeczytać pozostawiony dla mnie list. Jego treść stanowił niecodziennie brzmiący regulamin obiektu. Nie było w nim mowy o paleniu, ciszy nocnej i tym podobnych kwestiach. Polecono mi natomiast, abym między godziną 24 a 4 pod żadnym pozorem nie opuszczał obiektu. Uprzedzono mnie także, abym w nocy i nad ranem nie otwierał drzwi nikomu, kto będzie dobijał się do mojego apartamentu. Bezwarunkowe przestrzeganie tych i kilku innych zasad miało uczynić mój pobyt tamże spokojnym i bezpiecznym. Byłem już pod koniec lektury, gdy niespodziewanie żarówka nocnej lampki zaczęła gwałtownie mrugać i już po kilkudziesięciu sekundach zupełnie zgasła. Następnego ranka obudziłem się leżąc w poprzek na łóżku. Dodam, że nadal miałem na sobie wczorajsze dżinsy i t-shirt, a nigdy dotąd nie zdarzyło mi się zasnąć w ubraniach. Obok mnie leżał list, który przeczytałem jeszcze raz. Wpisałem do komórki podany numer kontaktu, tak na wszelki wypadek. Po szybkim prysznicu zszedłem na śniadanie wliczone w, uwaga, dwucyfrową cenę noclegu. Odgłosy porannej krzątaniny doprowadziły mnie do niewielkiej sali jadalnej. Śniadanie podano w formie bufetu szwedzkiego. Oprócz mnie w jadalni znajdowała się tylko jedna osoba. Była nią starsza, przygarbiona kobieta, przez cały czas odwrócona do mnie plecami. Po obfitym posiłku wybrałem się na spacer. Po drodze wstąpiłem do najbliższego sklepiku po kilka drobiazgów. Przede wszystkim potrzebowałem mleka do kawy. Bez tego ani rusz. Kasjerka niespiesznie skanowała produkty, przyglądając mi się podejrzliwie.
Pierwszy raz tu pana widzę. Z daleka przyjechał?
Z daleka.
Odparłem zwięźle.
A co tu pana przyniosło?
Drążyła.
Ciszę i spokój macie. Świeże powietrze.
U kogo pan się zatrzymał?
Sprzedawczyni nie dawała za wygraną. Najwyraźniej rzadko ma okazję porozmawiać z kimś przyjezdnym. Kiedy podałem jej nazwę pensjonatu, spojrzała na mnie wymownie, ale o nic więcej nie zapytała. Niemal całą resztę mojego dnia pochłonęła praca nad książką. Dopiero dość intensywne uczucie głodu było w stanie skłonić mnie do odejścia od laptopa. W związku z tym, że w obiekcie serwowano jedynie śniadania, miałem tylko dwa wyjścia. Pierwsze, zamówienie jedzenia na telefon. Nie wchodziło w grę, ponieważ w żadnym miejscu w pensjonacie i najbliższej okolicy nie mogłem złapać zasięgu. Pozostała mi zatem wyprawa do najbliższego miasteczka. Wróciwszy, postanowiłem pisać dalej. Wreszcie nic mnie nie rozpraszało. Nie licząc natrętnego pukania do drzwi około 11 wieczorem, nałożyłem słuchawki i odpaliłem muzykę na maksimum głośności. Po kilku minutach pukanie ustało. Tamtego wieczoru pobiłem swój życiowy rekord w ilości napisanych znaków. Równie zmęczony, co usatysfakcjonowany, położyłem się chwilę po północy. Nie było mi jednak dane spać długo. Już nad ranem obudził mnie dziecięcy krzyk i śmiech. Wydało mi się to dziwne, bo dopiero się przejaśniało. Spojrzałem na zegarek. Co u diabła te dzieciaki robią na zewnątrz o 4:30? Przetarłem zmęczone oczy, narzuciłem szlafrok i wyszedłem na taras, aby upewnić się, że słuch mnie nie mylił. Na podwórzu faktycznie biegało dwoje dzieci. Chłopiec i dziewczynka, na oko w wieku 6-7 lat. Po chwili obserwacji zorientowałem się, że ta dwójka nie widzi. Nie dostrzegały ani siebie nawzajem, ani tym bardziej mnie, obserwującego ich z góry. Biegały bezładnie, z rękami wyciągniętymi przed siebie. Trwało to dłuższą chwilę, aż niepostrzeżenie dziewczynka potknęła się i upadła. Musiało to być dla niej bardzo bolesne, bo wydała z siebie długi, przeraźliwy wrzask.
Hej, nic ci nie jest?
Krzyknąłem, wychylając się przed balustradę tarasu.
Już do was idę!
Dodałem bardziej przytomnie. W pośpiechu zbiegłem na dół, w uszach dudnił mi jeszcze wrzask dziewczynki, ale po dziecku nie było śladu. Nie pamiętam powrotu do pokoju. Obudziłem się kilka godzin później, leżąc we własnym łóżku, nadal w piżamie. Do tej pory nie wiem, czy tamte dzieci mi się śniły, czy były prawdziwe. W jadalni znów natknąłem się na tą starszą kobietę. Wchodząc, rzuciłem dzień dobry. Staruszka powoli odwróciła się i spojrzała na mnie, jednak nie odpowiedziała. Jako że dość mocno padało, po posiłku postanowiłem wrócić do pokoju. Stanąłem przed drzwiami mojego apartamentu i w tym samym momencie nieznane dotąd przeczucie kazało mi odwrócić się i rzucić okiem na schody prowadzące w górę. Znieruchomiałem na chwilę, zauważywszy na kilku stopniach ślady cieczy przypominającej krew. Następnie ruszyłem przed siebie, chcąc sprawdzić, czym faktycznie jest owa rozlana na stopniach substancja. Byłem mniej więcej w połowie drogi na górę, gdy nagle, zupełnie znikąd, wyrósł przede mną mężczyzna w średnim wieku. Aż podskoczyłem z wrażenia. Była to bowiem pierwsza osoba, którą spotkałem w pensjonacie od początku pobytu, nie licząc rzecz jasna staruszki niemowy. Ukradkiem zerknąłem na ślady dziwnej substancji na schodach i już szykowałem się do odwrotu, gdy ten wyciągnął do mnie rękę na powitanie.
Jan Kostecki.
Dłoń mężczyzny na sekundę zawisła w powietrzu. Wyciągnąłem moją, jeszcze drżącą i wilgotną od potu. Mój przyspieszony oddech nieco się uspokoił. Nazwisko mężczyzny zgadzało się z tym podanym przez autora listu, tak więc stał przede mną sam gospodarz.
Proszę nie iść dalej. Wiem, jak to może wyglądać.
Wskazał na ślady czegoś, co mogło być krwią.
Zapewniam jednak, że nic złego w tym momencie się nie dzieje. Proszę się nie przejmować, to zaraz zniknie.
Zaprosił mnie na rozmowę przy kawie. Niechętnie zszedłem za nim na dół.
Ten pensjonat dawniej prowadzili moi rodzice. Teraz ja nim się zajmuję. Ale nie miewamy wielu gości. Mało kto byłby w stanie znieść brak Wi-Fi, telewizji i zasięgu. Nie mówiąc już o rzeczach, które się tutaj czasem dzieją. Jednak proszę mi uwierzyć, dopóki postępuje pan zgodnie z przygotowanymi przeze mnie wytycznymi, nic panu nie zagraża. Może to ich nieco uciążliwe, ale na ogół działa.
Opowiedziałem mu o dzieciach, zaczynając przy tym, że w sumie nie jestem pewien, czy były realne, czy jedynie mi się śniły. Jan spoważniał.
Niedobrze. Nie chcę pana zanudzać historią tego miejsca, ale zapewniam pana, to nie było prawdziwe, podobnie jak ta krew na schodach. Na przyszłość, gdyby nie daj Boże się to powtórzyło, proszę na tych dwoje nie patrzeć, zwłaszcza w ich oczy. Sądziłem, że mamy je z głowy. Jednak skoro wróciły, może się tu trochę pozmieniać. Spróbuję temu zapobiec, ale nie wiem, jakie są szanse. Te istoty są okropnie uparte. Proszę mi wybaczyć, ale w tej sytuacji jestem zmuszony wracać do pracy.
W drodze powrotnej do apartamentu zerknąłem na schody prowadzące piętro wyżej. Po plamach cieczy istotnie nie było najmniejszego śladu. Postanowiłem zabrać laptopa i pojechać do miasta. Wczoraj wieczorem minąłem przytulną kawiarenkę, w której mają Wi-Fi dla gości. Od razu pomyślałem, że będzie to idealne miejsce do pracy. Subtelny kawiarniany zgiełk zwykle wprawiał mnie w nastrój sprzyjający pracy twórczej. Zamówiłem podwójne espresso i zabrałem się za pisanie. Szło mi nadzwyczaj dobrze. Po kilku godzinach stukania w klawiaturę zrobiłem sobie krótką przerwę. W pierwszej kolejności zadzwoniłem do matki. Słysząc mnie w słuchawce, wyraźnie odetchnęła z ulgą. Ściszonym głosem opowiedziałem jej co nieco o tym dziwnym miejscu, w którym się zatrzymałem. Jak się okazało, niepotrzebnie, bo zaczęła namawiać mnie do wcześniejszego powrotu. Nie miałem jednak zamiaru rezygnować. Co by o nim nie mówić, pensjonat Helena i jego okolica wreszcie pozwoliły mi uwolnić się od pisarskiej blokady. Po południu odebrałem nawet telefon od mojego agenta. W końcu miałem dla niego dobre wieści. Położyłem się późno w nocy, nadal rozmyślając o postaciach z mojej powieści, z którymi spędziłem niemal cały dzień. Na zewnątrz szalała gwałtowna burza. Grzmoty były tak silne, że drżała od nich ziemia. Miałem wrażenie, że budynek trzęsie się w posadach. Długo nie mogłem zasnąć. Postanowiłem wstać i pisać dalej, ale nic z tego. W obiekcie nie było prądu, a ja oczywiście zapomniałem o powerbanku. Następnego ranka obudziłem się wcześnie, idealnie wypoczęty, w szampańskim wręcz nastroju. Wreszcie wypogodziło się. Pomyślałem więc, że świetnym początkiem dnia byłby jogging. Usiadłem na łóżku i rozejrzałem się po mojej sypialni. Zamarłem, zauważywszy w podłodze na samym środku pomieszczenia sporych rozmiarów wyrwę. Z moich ust wyrwało się soczyste przekleństwo. Byłem gotów na naprawdę wiele, ale coś takiego? Ostrożnie podszedłem do owej dziury. Przez otwór w podłodze ujrzałem nie tylko pomieszczenie znajdujące się piętro niżej, pełniące funkcję składziku. Dziura wydrążona była jeszcze głębiej, do piwnic budynku. Nie mogłem oprzeć się pokusie zerknięcia, co znajduje się poniżej. Do piwnicy nie miałem szans się dostać, ale składzik pozostawał otwarty. Zakradłem się do niego po cichu i z kieszonkową latarką w dłoni zajrzałem do wyrwy. Pośród ogromnego bałaganu i sterty rupieci dostrzegłem coś, co sprawiło, że upuściłem latarkę i odskoczyłem od dziury. Kości. To z całą pewnością były kości. Jak oparzony wybiegłem ze składziku. Wróciłem do siebie i natychmiast sięgnąłem po telefon, wybierając numer Jana Kosteckiego. O dziwo, dodzwoniłem się bez najmniejszego problemu. Pokrótce opowiedziałem mu o swoich odkryciach.
Niech pan zejdzie na dół na śniadanie. Po posiłku dam panu klucze do innego apartamentu. Będzie pan mógł na spokojnie się przenieść. Chętnie pomogę.
Odparł, jakby ogromna wyrwa w podłodze nie była dla niego niczym niecodziennym. Jak się domyślacie, nie byłem w stanie niczego przełknąć. Po kwadransie właściciel obiektu pojawił się z pękiem kluczy do apartamentu znajdującego się na drugim piętrze. Kostecki kilkukrotnie przeprosił mnie za całe zajście. Jednocześnie uprzedził mnie, że jeśli kolejna noc nie będzie spokojniejsza, dla własnego bezpieczeństwa będę musiał wyjechać. Przeniosłem się na górę i zasiadłem do pisania. Próbowałem wszystko to sobie poukładać. Co powinienem zrobić? Czy to były ludzkie kości? A może znów coś mi się przewidziało? Zadzwonić na policję? Z rozważań wyrwało mnie pukanie do drzwi. Stał w nich gospodarz obiektu.
Pan tam był. Na dole.
Rzucił na wpół pytająco, na wpół twierdząco.
Widział pan więc te kości.
Cóż, nie mam wyboru. Muszę panu powiedzieć, co tu się wydarzyło.
Jako dziecko odkryłem pewną tajemnicę mojej matki. Otóż miała w zwyczaju zbierać dziwne przedmioty. Najpierw były to części ciał zwierząt. Jakieś rogi, pazury, zęby. Jednak to przestało jej wystarczać. Miałem 12 lat, gdy zorientowałem się, że w piwnicy trzyma ludzkie kości. Skąd je miała, nie mam pojęcia. Łudziłem się, że może je wykopała. Dopiero gdy w okolicy zginęło rodzeństwo, wszystko zaczęło mi się układać w spójną całość. Jednak w sprawie tej dwójki nic już nie mogłem zrobić. Nawiasem mówiąc, wczoraj nad ranem to byli oni. Wtedy, jako dziecko niewiele starsze od nich, czułem przerażenie i okropną bezradność. Wszystko zmieniło się pewnej burzowej nocy, gdy zszedłem do tej przeklętej piwnicy. Wśród szumu ulewy i donośnych grzmotów usłyszałem stukanie w drzwi i wołanie o pomoc. To był głos dziecka, chłopca w wieku 4, może 5 lat. Udało mi się go wypuścić. Chłopiec uciekł, ale kiedy próbowałem niezauważony zakraść się do mojej sypialni, matka już na mnie czekała. Rzuciła się na mnie w szale i wie pan, nie miałem wyboru. Sięgnąłem po nóż, który miałem w zwyczaju nosić w nogawce spodni. Nazajutrz rano ojciec znalazł matkę z poderżniętym gardłem i odkrył, co trzymała w piwnicy. Nie zabrał ze sobą niczego. Po prostu wyszedł, więcej go nie widziałem. Za to moja matka, widział pan ją w jadalni. Noc później, jakby nigdy nic, podniosła się z podłogi i poszła do swojej sypialni. To wydarzyło się tu, na tych schodach, gdzie widział pan wczoraj ślad. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale ona nadal żyje. Kilka razy próbowałem się jej pozbyć, ale prędzej czy później ona wraca, podobnie jak te biedne dzieci, które przed śmiercią okaleczyła. Całej trójki nie mogę się pozbyć. Jeśli to dla pana za wiele, pomogę panu się spakować do auta. Oddam też uiszczoną opłatę za dalszy pobyt. Proszę się nie obawiać.
Na odchodne dodał jeszcze coś w stylu:
zyska pan to i wiele więcej.
Nie musiał dłużej mnie namawiać. Odjechałem z piskiem opon, zostawiając za sobą cały ten obłęd. Po 3 dniach w pensjonacie Helena doszedłem do wniosku, że wszystko, czego mi potrzeba, to zwyczajność. Jeszcze w drodze powrotnej chciałem dodać opinię dla tego obiektu w mapach Google. Jednak pensjonatu o tej nazwie w podanej miejscowości nie udało mi się znaleźć. Nie było po nim śladu. Nic. Żadnej strony internetowej, konta na Facebooku czy profili w serwisach oferujących noclegi. Od tamtej pory dodaję posty na różnych forach, ale nikt nie bierze ich na poważnie. Wiele przemawia za tym, że po prostu zwariowałem. W czasie nagrywania tego materiału otrzymałem e-maila od mojego agenta. Poinformował mnie, że właśnie doczytał moją książkę do końca i jest pod ogromnym wrażeniem. To będzie hit tej jesieni, stwierdził. Jestem skonsternowany. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał mu całość książki. Niesamowite. Sam będę musiał doczytać. Nie pamiętam, jak powstała ponad połowa tej powieści. Czy Kostecki nie powiedział na odchodne, że zyskam znacznie więcej?
Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii.
Czytał Tomasz Osica.